Polacy nie czują się zagrożeni technologicznym bezrobociem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną i outsourcingową Devire. Tylko 8% respondentów obawia się, że w ciągu 5 lat automatyzacja może pozbawić ich pracy. Jednak większość pracowników, 82%, czuje się bezpiecznie. Co więcej, do 2025 roku znacząco zmniejszy się lub praktycznie zniknie zapotrzebowanie na przedstawicieli 5 popularnych dziś zawodów, prognozuje Codilla.com. Choć obowiązki, które wykonują, zostaną przejęte przez maszyny, oni sami, zamiast skończyć na bezrobociu, staną się lepiej opłacanymi specjalistami, bo jak zbadali eksperci, posiadają umiejętności warte 1000 złotych. Bać się czy nie bać się automatyzacji produkcji? Oto jest pytanie. My wrócimy do niego za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Tomasz Rakowski, FNX, Marek Trojanowicz, CTA. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Ale zanim porozmawiamy o automatyzacji produkcji, informacja dzisiejsza, no prawie że z ostatniej chwili, 28% Polaków rozważa zakup samochodu elektrycznego w ciągu najbliższych 3 lat. 76% z nich uzależni decyzję o zakupie od otrzymania dopłaty, wynika z barometru nowej mobilności. Myślą panowie, że 28% Polaków, dzisiejszych kierowców, to dużo czy mało rozważających zakup elektryka?
Moim zdaniem bardzo dużo.
To Marek Trojanowicz.
Bardzo dużo, dlatego że myślę, że decyzja głównie spowodowana jest zniżkami ubezpieczeniowymi A, B, miejscami parkingowymi w dużych miastach, które są darmowe i przysługują samochodom elektrycznym. I stąd ten procent, jak sądzę.
No to ciekawe bardzo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tomasz Rakowski?
Oczywiście jest to bardzo duża liczba i ja też tutaj przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na taki trend dosyć niesamowity, bo jeszcze kilkanaście lat temu mało kto by pomyślał, że silnik elektryczny może w jakiś sposób wypierać tradycyjne napędy.
Tu w tym radiu powiem panu, mało kto myślał, że tak będzie.
Tak, więc to jest w ogóle coś ciekawego, co w jakiś sposób łączy się też z naszą audycją i tematem dzisiejszej audycji, bo wystarczy spojrzeć na to, jak szybko rozwija się technologia. Po prostu, jak szybko rozwija się technologia i dzisiaj powiedzmy, że przez 100 lat silnik ten tradycyjny spalinowy był rozwijany i my możemy, patrząc na obecny rozwój silnika elektrycznego, myśleć sobie, okej, no potrzeba na pewno kolejnych wielu, wielu lat, dziesięciolecia, może całego stulecia po to, żeby silnik elektryczny na przykład wyparł silnik spalinowy. Otóż okazuje się, że może to zdarzyć się znacznie, znacznie szybciej. Właśnie na tym polega rozwój technologii. To jest rozwój nieliniowy.
No właśnie, i jak jest popyt, a się okazuje, że ten popyt może być w Polsce, o zaskoczenie, całkiem niemały, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz wracamy do tematu, od którego zaczęliśmy. Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja, czy logistyka i magazynowanie to branża, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji i też redukcji miejsc pracy. Co ciekawe, Polacy nie czują się zagrożeni technologicznym bezrobociem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę outsourcingową Devire. Tylko 8% respondentów obawia się, że w ciągu 5 lat automatyzacja może pozbawić ich pracy, ale większość pracowników, czyli aż 82%, czuje się bezpiecznie. Według raportu z kolei, na który powołuje się Forsal, maszyny wygenerują 133 miliony nowych miejsc pracy, ale do 2030 roku z koniecznością przebranżowienia się do innego zawodu zmierzy się z tym 800 milionów osób. Bać się czy nie bać się automatyzacji produkcji?
Bać się nigdy nie ma czego, bo czy będziemy się bali, czy nie będziemy się bali, ona i tak nastąpi. Więc lepiej się nie bać i przygotować. Absolutnie się zgadzam, że jeżeli spojrzymy na dowolny zawód i piramidę w danym zawodzie, to gdzieś u szczytu tej piramidy mamy super specjalistów, na dole początkujących w danym zawodzie. To ta automatyzacja w tych dziedzinach, o których pani redaktor mówi, ale pewnie i w każdych, bo dodałbym absolutnie też i medycynę, i prawo pewnie, i inne zawody, będzie zawsze ten mały trójkącik, który jest na samym szczycie tej piramidy, gdzie są sami eksperci i ci zawsze będą potrzebni, chociażby żeby uczyć algorytmy, żeby je weryfikować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będą ci, którzy są na samym dole, bo ich po prostu się, nie, mówiąc wprost, nie opłaca zastępować. Natomiast ten środek zostaje powoli wycinany i z tą diagnozą dotyczącą przebranżowienia absolutnie się zgadzam. To znaczy myślę, że ta automatyzacja zabierze jedno, da zupełnie, pojawią się zupełnie nowe zawody i warto wtedy o nich już w tej chwili myśleć, zwłaszcza jak mamy dzieci i te dzieci chodzą do szkół i trzeba troszeczkę szerzej według mnie spojrzeć na edukację w tej chwili właśnie najmłodszych, żeby przygotować ich na te zmiany, które nastąpią.
Mhm. Ode się, proszę bardzo.
Tak, tutaj to, o czym powiedział mój przedmówca, myślę, że jest bardzo ważne, czyli kwestia edukacji. Nie jest wielkim odkryciem, jeśli powiemy, że bez względu na to, czy ten rozwój technologiczny postępuje szybko, czy tak jak mieliśmy do tej pory, to trzeba się po prostu uczyć i edukować. Tak? Czyli ludzie dobrze wyedukowani, dobrze wykształceni, na pewno nie będą mieli problemu z tym, żeby tą pracę znaleźć. Natomiast to też nie jest żadnym nowum, że pewne zawody po prostu przestają być potrzebne i mogą być zastępowane przez maszyny. Jest taka anegdota sprzed wielu, wielu lat o tym, że zawód windziarza, no, ludzie sobie nie wyobrażali, jak to obsługiwać windę bez człowieka. No, wydaje się to dzisiaj śmieszne. Natomiast tak było i żyjemy w czasach, w których kierowcy w samochodach powoli stają się zbędni. I też nawiążę tutaj do tego, co mówiłem wcześniej. Może się okazać, że to jest perspektywa naprawdę bardzo krótkiego czasu, w którym okaże się, że samochody, które same się prowadzą, będą na ulicach naszych miast i będą czymś powszechnym, a możliwość prowadzenia samochodu na przykład no, samodzielnie będzie pewnego rodzaju przywilejem. Natomiast to oczywiście wygeneruje multum innych zawodów, które będą potrzebne do tego, żeby cały ten system obsłużyć, tak więc no, nie ma się czego obawiać, myślę, ale trzeba się przygotować.
No właśnie, a to będzie panów zdaniem proces rewolucyjny czy ewolucyjny, te zmiany, które one już są, tylko my chyba jesteśmy tak przyzwyczajeni, że coś się zmienia, że nawet tego niekoniecznie zauważamy.
One są, no te raczej na drodze ewolucji niż rewolucji, chociaż zależy, jak jeden i drugi termin zdefiniujemy, ale jak weźmiemy sobie zwykły telefon komórkowy, który mamy w kieszeni, to jeszcze 10 lat temu moc obliczeniowa tego telefonu była wartościowa dla niejednej uczelni wyższej i taki był to komputer, który gdzieś tam za ścianami jest w uczelni, a teraz każdy ma go w kieszeni. Więc myślę, że będzie to ewolucyjnie postępowało. Bądźmy na to przygotowani. Jeśli chodzi o edukację, dodam, że ja sobie taki termin ukułem, nowo oświecony. Potrzebujemy ludzi nowo oświeconych, to znaczy takich, którzy jednak mają szerokie horyzonty i potrafią kojarzyć fakty z różnych bardzo dziedzin, bo ci będą najbardziej w przyszłości potrzebni. Znaczy musimy odejść od takiej wertykalizacji nauczania, gdzie mamy bardzo wysokich specjalistów, bo później jest bardzo duży problem w komunikacji i w tworzeniu takich interdyscyplinarnych zespołów, a jeżeli takie mają być stworzone, to znowu są znowu potrzebni właśnie tacy, powiedzmy, zarządzający tymi zespołami, którzy mają te horyzonty szerokie. Także stawiałbym na edukację w takim duchu oświecenia.
Rewolucja czy ewolucja? Ja tutaj pozwolę sobie sięgnąć do takiej obrazowego przykładu. Więc szanowni państwo, wyobraźmy sobie staw. Po prostu jest jakiś staw i na tym stawie rośnie rzęsa wodna. I teraz wiemy z danych historycznych, że ta rzęsa codziennie dwukrotnie zwiększa swoją powierzchnię. Wiemy też, że potrzeba 30 dni, żeby cały staw zarósł i w związku z tym to życie w tym stawie, te ryby, jakieś inne rośliny bez dostępu powietrza i słońca po prostu wymrą. I pytanie jest takie, w którym dniu ten staw będzie zarośnięty dokładnie w połowie? Dam tą sekundę, niech słuchacze też w swoich głowach to rozważą. Ale rozumiem, że nie mamy czasu, więc ja odpowiem, jest to dzień 29. 29 dnia, tak? Czyli dwukrotnie zwiększamy powierzchnię każdego dnia, czyli 29 dnia staw jest zarośnięty w połowie. I teraz możemy to porównać do rozwoju technologicznego i do tego na przykład wcześniej przywołanego silnika albo samochodu, który sam się prowadzi. My patrząc liniowo na rozwój, bo jeszcze tylko dopowiem, że 90% ludzi odpowiada 15, czyli że w 15 dniu staw będzie zarośnięty w połowie, czyli dokładnie w połowie tego okresu. My patrzymy liniowo. Coś rozwijało się 100 lat, więc mamy nową technologię, więc pewnie bardzo dużo czasu potrzeba, żeby tą technologię jeszcze rozwinąć.
Kilka pokoleń. Mm.
Tak, a tymczasem się okazuje, że no, wspomniany telefon komórkowy, no jeszcze 10-15 lat temu ekrany dotykowe, no tego nie było na taką powszechną skalę, w ogóle no, nie istniało w formie komercyjnej. My jesteśmy przyzwyczajeni już do różnych usług, z którymi żyjemy na co dzień. Wyobraźmy sobie, no przecież telefonem możemy wypożyczyć samochód z ulicy, który stoi na ulicy. Dla nas to jest jakby no, jakiś standard w chwili obecnej. Przy to łączy ze sobą tyle różnych technologii, tyle różnych rozwiązań.
Jeszcze wiemy, gdzie on jest. Jeszcze wiemy, tak, jeżeli oczywiście. Nie stoi pod naszą klatką, to potrafimy dojść do niego.
Więc jest to rozwój wykładniczy. Po prostu jest to rozwój wykładniczy i rzeczywiście w pewnym momencie, bo to też jest ważne, w tym przykładzie tego stawu, do 20 dnia ta powierzchnia jest zarośnięta w 0,1% tylko. Tak? 25 dzień to mamy 3%, czyli chodzi o to, że my zaraz możemy dojść do takiego punktu przegięcia, w którym rzeczywiście my jako ludzie nie będziemy nadążać za rozwojem technologii, po prostu.
No to bardzo obrazowo pan to przedstawił. Myślę, że wielu z nas będzie zaskoczonych, jak to tak rozkwitnie w pewnym momencie, wybuchnie. No dobrze.
Najbardziej te ryby na dole, które zdechną.
Jeśli nie zdążymy zareagować,
jeśli
tak.
Jeśli nie zdążymy zareagować.
W 9 dniu.
A jakie kompetencje będą poszukiwane?
Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz ważną, mm-hmm. którą może pomijamy. Znaczy największymi, bo z jednej strony mamy hura optymizm, mm-hmm. z drugiej strony jesteśmy trochę sami dla siebie hamulcowymi tego rozwoju. Bo przyzwolenie takie w głowach każdego z nas w stosunku, chociaż tutaj padał przykład samochodu autonomicznego, takiego, który sam jeździ. Jeżeli ten samochód spowoduje wypadek, no to jest news na cały świat, że spowodował wypadek.
Aha, ale to jest jeden wypadek na kilka lat, prawda?
A to jest odpowiedzialny,
prawda?
Tak, oczywiście.
Ale jeżeli, a w tym samym czasie w jednym mieście tych wypadków w ciągu godziny jest dużo, dużo więcej, jak ludzie prowadzą te samochody. I tak z każdą jedną branżą. Jak mówimy o medycynie na przykład i rozpoznawaniu za pomocą metod uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji szerzej obrazów, tak samo. Wszyscy mówią, ojej, 98%, to na 100 przypadków dwa będą źle rozpoznane. Okej, dwa tak, tylko w tym samym czasie ludzie, którzy to oceniają, robią błędu na poziomie 12% i 12 z tych 100 jest źle ocenionych. Także pokazuję te przykłady po to, żeby powiedzieć, że cały czas gdzieś tam moralnie mamy w sobie taki czynnik, który powoduje, że jeżeli jest jakiś automat, który działa, to my dużo mniej tolerancyjni jesteśmy w stosunku do tego automatu, aniżeli do ludzi, którzy popełniają często większe błędy, ale to człowiek, to jemu można.
Wymagamy perfekcji po prostu od tych maszyn.
Moralnie, ale też nieco egoistycznie, bo kilku gości, którzy przychodzili do tego studia i rozmawialiśmy na przykład, tutaj wrócę do tych samochodów autonomicznych, no to oni twierdzili, nie, no po pierwsze ja lubię jeździć, ja lubię tam przycisnąć na ten pedał gazu i no, a tutaj takiej możliwości nie będzie. A z drugiej strony też są tacy, którzy mówią, no ale samochód musi mieć odpowiedni dźwięk, on musi solidnie brzmieć, a taki elektryk to jest
no są
cichy.
Już wprowadzane do elektrycznych samochodów te symulatory dźwięku silnika, po prostu to wynika z jakichś rozporządzeń prawa nawet.
No ale po co nam ten hałas, prawda?
Tak, ale to też chodzi o pieszych na przykład, tak, którzy nie słyszą nadjeżdżającego samochodu. Natomiast jeśli tu tak już troszkę zdryfowaliśmy w kierunku tych samochodów, to wydaje mi się, i też takie są przewidywania różnych ekspertów, że jeżeli upowszechni się ruch, w ogóle wykorzystanie pojazdów autonomicznych, to dojdzie do takiego umasowienia po prostu transportu, gdzie już nie będzie miało wielkiego znaczenia to, czy mój samochód jest tej marki, czy innej, czy jest czerwony, zielony, tylko po prostu będzie to środek transportu, do którego ja wsiadam i w którym będą wyświetlane reklamy. Po prostu. I tam będę walczyć o mój czas, bo ja nie będę musiał nic robić w tym samochodzie. Tylko będę siedział, on będzie mnie transportował z punktu A do B bardzo wydajnie. Po prostu. Bez opóźnień, w starcie.
Czyli przedmiot w pełni użytkowy.
Lem wszystko już przewidział.
Dokładnie.
No to tak, kto nie czytał, to bardzo zachęcam. A gdzie odnajdą się w tym wszystkim panowie humaniści?
No, ja właśnie o tym mówiłem. Moim zdaniem bardzo szeroko. To znaczy, jak mówimy o sztucznej inteligencji, to w tej chwili jesteśmy jednak na dosyć niskim poziomie cały czas. To znaczy, no to jest bardziej można nazwać klasyfikatorami, rozpoznajemy jakieś rzeczy, coś się tam poudawało, odgrzebaliśmy algorytmy z lat 70. tak naprawdę dzięki procesorom graficznym zupełnie przypadkiem okazało się, że moc obliczeniowa jest dużo większa, więc mamy teraz hura optymizm co do sztucznej inteligencji. Daleko nam jeszcze do tego, żeby mówić o tym, że ta maszyna ma zdolność abstrakcyjnego myślenia, a to w szczególności nas odróżnia, znaczy to jest faktycznie, powinniśmy nazywać sztuczną inteligencją. I tu wtedy, jak już mówimy o czymś takim, to wszystkie zdolności są jak najbardziej wymagane. Nie tylko jakieś technologiczne, ale jak najbardziej humanistyczne, artystyczne i wszelakie inne, które... Także mówię, tak jak na początku powiedziałem, w tych piramidach, niezależnie od zawodu, zawsze ten specjalista będzie miał co robić. Do tego nie możemy się w ogóle obawiać.
Zmieniamy ale tylko troszeczkę temat. Geniusz z Harvardu chce całkowicie zlikwidować choroby genetyczne. Zrobi to aplikacją randkową. Genetyk z Uniwersytetu Harvarda stworzył aplikację, która porównuje DNA i potrafi ona łączyć użytkowników w pary na podstawie prawdopodobieństwa, że nie przekażą chorób genetycznych swojemu potomstwu. Nie dowiedziałbyś się, z kim nie jesteś kompatybilny, mówi ten geniusz. Po prostu dowiesz się, z kim jesteś kompatybilny. Informuje Poland.pl. Z kolei my otaczamy się coraz większą ilością urządzeń, które zbierają nasze dane. Według naukowców z Uniwersytetu w Princeton Smart TV są wręcz naszprycowane narzędziami do zbierania danych. Generalnie sprawdzają, co oglądamy, na czym się dłużej zatrzymujemy, a i niestety też podsłuchują. Z jeszcze innej strony, w ramach boomu technologicznego powstają tysiące nikomu niepotrzebnych aplikacji. No i dokąd zmierza rozwój technologii, co robić, aby bardziej służył człowiekowi, a nie Big Brotherowi.
Nie mamy na to wpływu. Wszystkie największe korporacje kradną dane osobowe na każdym kroku. I po prostu tak jest. Wybory prezydenckie
albo
w Stanach Zjednoczonych...
Albo wykorzystują luki w prawie, żeby korzystać z tych danych.
Jak ich nie wprowadzimy zapisy, to i tak te dane zostaną kradzione. Jedyna nasza szansa od strony technologicznej jest taka, że jest ich tak dużo, że przetworzenie tych danych jest dużym problemem. Więc...
Jeszcze.
Jeszcze i pewnie długo, bo one narastają, tak? Bo to już nie są telefony, to są telewizory, to są urządzenia, które sobie wstawiamy i z którymi się komunikujemy. No wszelakie różne cyfrowe urządzenia, które zbierają dane audio, wideo, tekstowe.
Czyli powinnam się martwić, jeżeli nabędę lodówkę inteligentną i ona będzie wysyłała gdzieś w świat dane o tym, co ja kupuję, co ja dam. I może się okazać na przykład, że jakaś firma ubezpieczeniowa zorientuje się, co mi dolega z mojej diety.
Z pewnością.
Na przykład, tak. Generalnie internet rzeczy sprawia, że stajemy się bardzo podatni na różnego rodzaju ataki hakerskie, bo z reguły... No, wspomniane na przykład lodówki nie są zbyt dobrze zabezpieczone. To nie jest taki sam poziom w ogóle myślenia o zabezpieczeniach w przypadku zwykłych komputerów. Natomiast patrząc szerzej, tutaj odpowiadając na to pytanie, to wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest też taka przynajmniej próba albo świadomość tego, żeby człowiek pozostał w jakimś łańcuchu decyzyjnym tutaj we współpracy z różnego rodzaju algorytmami, nie wiem, robotami, jakąś tam wąską tą sztuczną inteligencją. Bo podam taki przykład. W roku 2013 w kwietniu na Twitterze takiej agencji prasowej Associated Press w Stanach Zjednoczonych pojawił się tweet, na Twitterze tej agencji pojawił się tweet mówiący o tym, że doszło do dwóch wybuchów w Białym Domu i że prezydent Barack Obama jest ciężko ranny. I co się wydarzyło? Ten news pojawił się o 13.07, a o 13.10 Wall Street jakby 136 miliardów dolarów po 3 minutach uciekło z Wall Street, miliardów dolarów. I o co chodzi? Te transakcje już w większości na Wall Street są zautomatyzowane. To jest high frequency trading, czyli takie handlowanie wysokiej częstotliwości i to robią po prostu boty, maszyny, które sczytują z różnych źródeł, także z tekstowych, Twittera, informacji i nie sposób tego zatrzymać.
Nie sposób było tego zatrzymać.
Dopiero 3 minuty później, po tym jak te pieniądze wyparowały, poszło dementi, ale to już było za późno. Więc nie było czynnika decyzyjnego w tym łańcuchu, jakim jest człowiek, więc... O tym powinniśmy myśleć i do tego też przydaliby się nasi humaniści tutaj, żeby tutaj stopować ten rozwój. takim kierunku idące.
Aczkolwiek jak się na to spojrzy, że w taki sposób, że zawsze motorem cywilizacji jednak gdzieś zawsze znajdzie się grupa złych ludzi, którzy są w wojsku, są w polityce i jak świat światem zazwyczaj tak to się kończyło. Nie mam złudzeń co do tego, że zawsze będą te dane w którymś momencie wykorzystywane w niekoniecznie dobrych interesach.
I intencjach. A ja tutaj zaczęłam tę część dyskusji od przykładu geniusza z Harvardu, który chce likwidować choroby genetyczne przez aplikację, która porównuje DNA i łączy osoby w pary, tak żeby wyeliminować właśnie choroby genetyczne. Tylko z jednej strony... No, ten człowiek chce, żeby świat był w przyszłości lepszy, zdrowy, fajny, ale z drugiej strony mam problem z tym, że równolegle jakby nie słychać o tym, że ktoś pracuje nad tym, żeby wyeliminować albo wyleczyć ludzi chorych, którzy mają kłopoty, choroby wynikające właśnie z genów ich. I z drugiej strony, do czego ten świat zmierza? Te osoby, które mają kłopoty, nie znajdą partnera dzięki takiej aplikacji. Będą skazane na samotność.
Albo zapewnić chociażby milionom ludzi po prostu dostęp do wody i do elektryczności. Bo rozmawiamy o takich wysoce zaawansowanych aplikacjach, sekwencjonowanie tutaj DNA, szukanie partnerów w ten sposób. Natomiast jest duża część populacji na Ziemi, która ma problem z tego, no, z podstawowymi potrzebami, które my tutaj cywilizacja zachodnia już dawno temu opanowała i idziemy jakby bardzo, bardzo daleko tutaj w tych swoich odkryciach i w rozwoju, więc myślę, że należałoby to w jakiś sposób zrównoważyć i też trochę odwrócić się do tyłu i spojrzeć na tych, którzy no, gdzieś tam zostali.
I ostatnie zdanie dla pana Marka Trojanowicza, pół minutki.
Ja będę tu, dzisiaj chyba mam taki humor jakiś wisielczy, ale nie upatruję równości w społeczeństwie. Rozwój technologii spowoduje jeszcze większą kastowość. W skrócie dążyłbym do takiej historii, że będzie grupa ludzi, która będzie rządzić innymi ze względu na posiadane dane i możliwości leczenia.
Coś w tym... też jest w tym, co obaj panowie tutaj opowiadają, a dyskusja była bardzo ciekawa i bardzo żałuję, że już niestety nam się skończyła. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Tomasz Rakowski, FNX, Marek Trojanowicz, CTA, Małgorzata Ławnicka program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję, wesołych świąt.